Tydzień temu mówiłem na temat posługiwania przy Bożym ołtarzu. Oczywiście jest to tytuł umowny, ponieważ chodzi tutaj o służbę z przodu. Jak to inni mówią, służbę przed kazalnicą. Czyli służbę, kiedy Duch Święty chce dać każdemu coś szczególnego, bo przychodzi ktoś z pragnącym sercem, z potrzebą, z czymś, co wierzy, Bóg może mu dać. Może przypomnę pokrótce, tak kilka minut, to, co tydzień temu powiedziałem, abyśmy mogli dzisiaj przejść do tego, co obiecałem, że dzisiaj czym się zajmę, czyli do rzeczy bardziej praktycznych. Tydzień temu zachęcaliśmy się do tego, by wychodzić do przodu, po prostu by korzystać z tego, co Pan Jezus ma dla każdego ze swoich dzieci. I czytaliśmy o Panu Jezusie, który błogosławił dzieci, włożył na nie ręce i zawołał do swoich uczniów: nie zabraniajcie im przychodzić do mnie. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, bo do takich należy Królestwo Boże. A więc przychodzenie do Pana Jezusa, przychodzenie po to, by od Niego odebrać coś szczególnego, coś cudownego, jest elementem działania Bożego Królestwa. Jest tym, czym Boże Królestwo jest i czym Boże Królestwo się charakteryzuje. Charakteryzuje się tym, że Pan Jezus chce wkładać ręce, Pan Jezus chce błogosławić, Pan Jezus chce dotykać każdego człowieka. Pan Jezus wołał również do wszystkich ludzi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie, czy ukojenie dla dusz waszych. A więc to wołanie, głos Pana Jezusa nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Pan Jezus pragnie, ażeby do Niego przychodzili wszyscy, którzy są spracowani, którzy są obciążeni, a u Niego znajdą ukojenie dla swojej duszy. Pan Jezus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. On się nie zmienił. Zmieniła się tylko, można powiedzieć, forma Jego oddziaływania, ponieważ nie ma Go w sposób fizyczny pośród nas, ale jest obecny pośród nas przez swojego Ducha Świętego i też posługuje się swoimi narzędziami, czyli tymi, którzy w swoim sercu odczuwają właśnie pragnienie tego typu posługi. I powiedzieliśmy też o tym, że w Starym Testamencie posługa przy Bożym ołtarzu należała do kapłanów. Według Nowego Testamentu my jesteśmy rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca, a więc każdy z nas ma mandat z wysokości, mandat od samego Pana, by posługę, taką posługę wykonywać. I też powiedziałem o tym, że Pan Bóg ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. A więc rola pasterza i tych tutaj wymienionych, pastora, jest taka, ażeby przygotować każdego kapłana, każdą kapłankę do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Oczywiście utarło się, że tym posługującym właśnie powinien być pastor, powinni być starsi, ale według tego, co mamy zapisane w liście do Efezjan w 4 rozdziale, rola pastora i innych wymienionych jest przygotowanie i wyposażenie świętych, czyli was, siostry, bracia, do tego, żebyście wykonywali tę posługę tutaj z przodu. Tydzień temu więcej zachęcałem nas wszystkich do tego, by wychodzić po tę posługę, by korzystać z niej. Natomiast dzisiaj chciałbym skupić się bardziej nad rolą osoby, która posługuje tutaj z przodu, wierząc w to głęboko, że kiedy przypatrzymy się temu, kim powinna być osoba posługująca z przodu, i nie pastor, tylko każdy z was, i jeżeli staniemy wszyscy przed Panem, przed Bogiem, przed Panem Jezusem i zrozumiemy, że nie angażując się w tego typu posługiwanie, tak naprawdę działamy przeciwko Słowu Bożemu, działamy przeciwko Panu Jezusowi. Czynimy coś, co naprawdę powinniśmy czynić i w ten sposób czegoś zaniedbujemy, doprowadzamy swoje życie do zubożenia. I chciałbym przedstawić takich 8 rzeczy, które oczywiście ja nie wymyśliłem, ale skorzystałem z pewnej książki, którą tutaj tydzień temu przyniosłem, właśnie pod tytułem Posługiwanie przed Bożym Ołtarzem. Napisana na podstawie doświadczeń jednego pastora. Ktoś może powiedzieć, że to tyczy się wielkiego zboru, natomiast tutaj w takim zborze jak nas w zasadzie pastor może ogarnąć wszystko. No ale czy o to chodzi, żeby pastor ogarniał wszystko? No właśnie nie. Boże Słowo nie mówi nam, jeszcze raz odwołam się do 4 rozdziału listu do Efezjan, nie ma tam jakiegoś wstępu, że to do jakiejś klauzuli, że to dotyczy się zboru od 100 osób zwyż, czy to dotyczy zboru 500 osób zwyż, prawda, że taka posługa ma być rozwijana. Jakoś w Bożym Słowie nigdy nie znajdziemy obwarowań liczbowych co do zboru. A zawsze zbór jest traktowany jako ciało Jezusa Chrystusa bez względu na to, czy jest osób 15, 20, czy jest 100, 200, czy 1000. Takie same prawa, takie same prawa i też sposób usługiwania dotyczy każdego zboru, każdej wielkości. A więc pierwsze rzeczy są bardzo oczywiste, przynajmniej z naszego punktu widzenia, może nie z punktu widzenia dużego zboru, że osoba, która pragnie zaangażować się w posługiwanie modlitewne z przodu, powinna być to osoba nowonarodzona. Bo często jest tak, wiecie, że pod wpływem emocji różni ludzie chcą w jakiś sposób posługiwać. I ja byłem świadkami, wy może też pamiętacie jakieś sytuacje, kiedy dziwne osoby z czymś wyskakują i proponują, że będą się modlić o coś lub o kogoś. I często, jeżeli znamy taką osobę, wiemy, że jest to osoba, która prowadzi życie z Bogiem, jest częścią społeczności, no to oczywiście nie ma problemu. Ale jeżeli to jest osoba zupełnie z zewnątrz, nieznana, przychodzi i będzie starała się coś zrobić, to raczej powinniśmy zwrócić uwagę i takiej osobie nie pozwolić, nie znamy, bo musimy mieć pewność, że jest to osoba nowonarodzona. Bo ludzie przychodzą do przodu z różnymi potrzebami. Jeżeli ktoś przychodzi z zewnątrz i pod wpływem Słowa Bożego, Duch Święty już przygotuje jego serce do upamiętania się nawrócenia, no to z taką osobą trzeba modlić się nawrócenie. A jak osoba nienawrócona, nienarodzona na nowo, może z kim modlić się o nawrócenie? No nie może. Prawda. Druga rzecz istotna to jest to, że osoba modląca się o potrzeby innych musi być napełniona Duchem Świętym. I znowu powód bardzo prozaiczny. Bardzo często osoby wychodzą o chrzest w Duchu Świętym, o napełnienie Duchem Świętym. A więc jak możesz się modlić o napełnienie Duchem Świętym? Wy sami jesteś nim napełniony. Dlaczego jest to tak ważne? Jest to tak ważne, ponieważ Boże Słowo nazywa, że Duch Święty jest nauczycielem. On was pouczy. To Duch Święty przekazuje pociechę od Boga. Duch Święty objawia różnego rodzaju sprawy i nawet te sprawy ukryte. Duch Święty objawia wolę Bożą. Duch Święty wspiera w modlitwie, w niemocy. To wszystko jest rola i działanie Ducha Świętego. I dlatego osoba musi być napełniona Duchem Świętym. Musi być pełna Duchem Świętym, wtedy może w sposób efektywny w takim czymś posługiwać. A więc możemy sobie już zadać dwa podstawowe pytania. Czy jestem na nowo narodzony, czy jestem napełniony Duchem Świętym? Jeżeli te dwa elementy są spełnione w naszym życiu, to trzeci punkt, trzecia rzecz jest jakby rzeczą naturalną. Ona powinna się odbyć automatycznie w życiu wierzącego człowieka, jak wiele innych rzeczy. To znaczy osoba, która chce modlić się tutaj z przodu, musi mieć pragnienie tej służby. I musi mieć do niej powołanie, czyli zawołanie od Boga. Już to opowiedziałem, ale cały czas jeszcze tkwi w kościołach ewangelicznych pogląd, że właśnie tylko wyłącznie pastorzy i starsi zboru są upoważnieni do tego, by modlić się o inne osoby. Nie znajdujemy tego w Biblii. A jeszcze raz podkreślę, że w Biblii znajdujemy, że rola pasterzy jest wyposażenie świętych do dzieła posługiwania. A więc musimy zrozumieć, czy musimy zająć taką postawę w naszym sercu, że ja chcę być w ciele Chrystusa używany. Ja chcę, by Duch Święty mnie używał do czegoś. Wiecie, z powołaniem to nie jest tak, że usiądę sobie w ławce czy na krześle i będę czekał, że powołanie na mnie spłynie. I raptem bam, jestem powołany. Żeby powołanie odebrać i odczytać powołanie do służby w swoim życiu, należy zacząć wykonywać pewne rzeczy. Od samego początku dziecko Boże musi stawiać siebie do dyspozycji do tego, by być użytecznym. I to nie jest tak, że od razu człowiek, który się nawróci, jest ochrzczony Duchem Świętym, będzie wystawiany z przodu do posługi modlitewnej. Nie, 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 to nie tak. Do innych rzeczy, najpierw mniejszych. Do innych rzeczy, których będzie okazywał się wierny i posłuszny, i uległy. I dopiero potem, kiedy będzie wykazywał rzeczywiście prawdziwe cechy dziecka Bożego, nowonarodzonego, napełnionego Duchem Świętym, po jakimś czasie pastor, starsi zboru mogą takiego kogoś z takim kimś porozmawiać i powiedzieć: słuchaj, bracie i siostro, teraz dużo mówi się na temat służby kobiet, dlatego jak najbardziej tutaj to jest pole dla sióstr do tego, by posługiwały. Czy nie chciałbyś zaangażować się w tego rodzaju posługę? Chcemy rozpoznać to, że Duch Święty będzie chciał cię używać. I najpierw taka osoba będzie asystowała drugiej osobie, która już jest w tej służbie, jest do tej służby powołana. Będzie tą osobą być może najpierw podtrzymującą tę osobę, jak wiecie. Często jest tak, że słabniemy, nogi nam miękną, prawda, pod działaniem mocy Bożej, pod działaniem Ducha Świętego. I trzeba taką osobę delikatnie podtrzymać, ewentualnie posadzić na krześle. I od tego taka służba może się zacząć. I wtedy po jakimś czasie będziemy widzieli, będziemy rozpoznawali w sobie to powołanie. Czy rzeczywiście to jest to, do czego Duch Święty mnie powołuje? Bo może być tak, że nie. Że to nie jest, że są inne czynniki, które nie będą mnie kwalifikowały. Bo na razie wspomniałem te trzy rzeczy, można powiedzieć, takie kwalifikacje duchowe, czyli nowonarodzenie, napełnienie Duchem Świętym i powołanie. Ale są jeszcze inne rzeczy, które w jakiś sposób warunkują to, że jest to coś, do czego Bóg nas powołuje I Duch Święty wypycha nas. Jakie to są rzeczy? To są już rzeczy bardziej takie, można powiedzieć, ludzkie. Na przykład, czy okazujesz troskę? Czy to, że stajesz z przodu, by się modlić, jest wynikiem oczywiście powołania, ale też czy masz serce, które się troszczy o drugiego człowieka? Bo to nie jest tak, że my jesteśmy tylko przekazicielami ponadnaturalnego działania Bożego, działania Ducha Świętego. Ale jesteśmy z drugim człowiekiem, my też jesteśmy ludźmi. I powinna kierować nami troska o to, żeby tę osobę, która przychodzi do Jezusa, spracowaną, obciążoną, z różnego rodzaju potrzebami, żeby tę osobę wesprzeć. Bo my jako ludzie wierzący i posługujący wierzymy, że Duch Święty będzie działał i taką potrzebę zaspokoi. A więc jak rozpoznać w sobie to, że jesteś człowiekiem, który okazuje troskę o drugiego człowieka? A więc taki pięciopunktowy sprawdzian, bardzo prosty, możemy zastosować do naszego życia. Czy jesteś dawcą? Czy lubisz dawać? I to nie chodzi o pieniądze. W ogóle, czy lubisz drugiemu człowiekowi dać coś? Przekazać coś? Coś dobrego, coś pozytywnego? Jeżeli nie jesteś osobą nastawioną na to, żeby dawać, trudno będzie ci być przekazicielem tego, co Duch Święty daje. Dlatego, że Duch Święty współdziała z nami, z każdym z nas, z człowiekiem. On współdziała z każdym z nas. Jak to się mówi, Duch Święty jest dżentelmenem i on nikogo w jakiś sposób nie przymusi do tego, by dawał, jeżeli on jest całe życie biorcą i tylko wyłącznie bierze, a nie ma w sobie jeszcze cechy dawcy, biblijnej cechy dawania. A więc czy, można tak powiedzieć, czy masz dar dawania, czy chętnie dajesz innym, cokolwiek by to nie było. Druga rzecz, drugi punkt tego sprawdzianu to jest, czy potrzeby innych wpływają w jakiś sposób na twoje życie. A więc, czy widzisz kogoś, kto jest w potrzebie, to czy rozmyślasz o tym, czy tylko zapominasz, że stąd wyjdziesz i dalej żyjesz swoim życiem? Czy potrzeba innego człowieka, brata i siostry, czy kogokolwiek z zewnątrz, potrafi zmodyfikować twój niedzielny plan na przykład? Czy też nie? Czy wszystko, co jest ustalone, zafiksowane, musi być spełnione, ponieważ to zaplanowałeś i potrzeba innego człowieka nie zmieni tego? A więc to jest też bardzo, bardzo ważna cecha człowieka, który pragnie posługiwania. Czy życie drugiego człowieka powoduje to, że przez dłuższy czas myślisz, modlisz się o tego człowieka, czy też nie. I trzeci punkt tego sprawdzianu to jest, gdy widzisz potrzebę człowieka, czy pragnie się zaspokoić. Jakakolwiek to potrzeba by to nie była. Zwykła, zwyczajna, ludzka, podwiezienia, zrobienia zakupów, spotkania się, usłużenie w jakikolwiek ludzki sposób, czy też nie. Trzecie pytanie. Kiedy widzisz potrzebę drugiego człowieka, czy próbujesz znaleźć kogoś, kto to załatwi, lub też czy sam zajmujesz się tym osobiście? Czy najpierw stawiasz siebie do dyspozycji, czy zaraz szukasz kogo innego, a niech to inny to zrobi, nie? I piąty punkt, chyba najtrudniejszy, kiedy widzisz jakąś potrzebę i wiesz, że jej zaspokojenie będzie wymagało zaangażowania twoich własnych środków, czy nadal chcesz służyć, czy też się wycofujesz? No, bo to trzeba trochę paliwa wypalić, prawda, bo trzeba jakoś okrężnie pojechać, nie? To trzeba troszkę wcześniej wyjechać, nie? I tak dalej, i tak dalej. Parę złotych poświęcić na jakąś sprawę. A więc to są To są takie rzeczy, można powiedzieć, w tym punkcie troski. To są takie rzeczy, wiecie, cechy charakteru chrześcijanina. I takiego kogoś Duch Święty będzie chciał po prostu używać, bo widzi to, że masz takie nastawienie. A że nie widzisz tylko siebie, nie widzisz drogi w ten sposób, nie widzisz tylko i wyłącznie swoich własnych potrzeb. Bo jeżeli cały czas widzisz tylko siebie, swoje własne potrzeby, troszczysz się o siebie, to nie widzisz innych ludzi. Nie widzisz innych ludzi dookoła. Nie widzisz braci, nie widzisz sióstr. A więc widzimy tutaj, że Duch Święty chce współdziałać, chce dawać nam ponadnaturalne rzeczy, ale chce też współdziałać z nami, którzy jesteśmy ukształtowani przez Boże Słowo jako uczniowie Jezusa Chrystusa. No i co teraz? No, wykazujemy te wszystkie cechy. Jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym, napełniamy się Duchem Świętym, przychodzimy na zgromadzenie pełni Ducha Świętego, że nie możemy wytrzymać, chcemy im posługiwać się. Mamy serce, które się troszczy, rozglądamy się po twarzach i patrzymy, komu tu było służyć modlitwą. I przechodzimy do następnego punktu, następnej rzeczy, którą każdy z nas musi rozważyć, to jest to, że osoby usługujące muszą być oddane temu, co robią. Bo to nie jest spontan. To nie jest tak, jak wiele osób myśli, przyjdę 15 po i stanę z przodu i będę coś robił. To nie jest w ten sposób. To tak nie działa. Muszę być oddany. Po pierwsze, muszę być oddany w modlitwie. Więc muszę modlić się w domu, przed nabożeństwem, kiedy już rzeczywiście odczuwam, że mam pragnienie, by to robić, by się modlić o innych. W swojej modlitwie, Panie Jezu, Duchu Święty, pokaż mi osobę, o którą mam się modlić. Wskaż mi osobę, wskaż mi problem tej osoby, sytuację, bo być może te osoby nawet nie mają odwagi, żeby wyjść. I wystarczy czasami moje spojrzenie, taki gest, chodź, pomodlimy się. I to już wtedy będzie tą inspiracją, zachętą do tego, by ta osoba uczyniła ten krok, prawda? Według słowa wierzę, ale pomóż niedowiarstwu memu. Według tego, co czytamy w Ewangelii. A więc to już jest zaangażowanie modlitewne, czyli przejęcie się trochę głębiej tym wszystkim. Oczywiście nie możemy wypełniać tego rodzaju służby bez czytania, studiowania Słowa Bożego. To musi być cały czas w naszym życiu, ponieważ jeżeli odłożymy Słowo Boże, będziemy angażować się w rzeczy duchowe, to przyjdzie zwodziciel i będzie nas zwodził, będzie nam różne dziwne rzeczy mówił do naszego ucha, które nie mają swojego odniesienia do Słowa Bożego. Tak jak ostatnio wspominałem, że unikajcie konferencji, na których głoszący czy mówiący, bo trudno to nazwać już głoszącym, nie przeczyta żadnego wersetu ze Słowa Bożego. Albo przeczyta, albo zacytuje z pamięci, przekręci i mówi, a to chyba jest tu napisane. Nie, to jest tam napisane. A nie pamiętam, gdzie to jest napisane. Naprawdę wychodźcie z takich konferencji, z takich nabożeństw. Ewidentnie widać, że człowiek nie czyta Słowa Bożego. A chce coś przekazać, prawdopodobnie swoje własne idee i pomysły. A więc regularnie czytać i studiować Boże Słowo. No i niestety jest taki punkt, pościć. Oczywiście pościć, prawda? Uczniom nie udało się wygonić demona z pewnego człowieka. Jezus powiedział, ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Ja wierzę w coś takiego, że modlitwa i post to jest takie mądre słowo a priori. Co to znaczy? To znaczy wcześniej, zanim wydarzenie będzie miało miejsce. A więc oznacza to, że osoba, która chce angażować się w tego rodzaju posługę, jest osobą modlącą się, czytającą słowo, a też poszczącą. A może będzie jakiś rodzaj, który tylko wyłącznie wyjdzie przez modlitwę i post. I ja muszę być do tego gotowy. Ja muszę być do tego gotowy. A więc regularne regularne życie modlitewne z Panem Jezusem, z Jego Słowem i też post. No i rzecz, kochani, bardzo, bardzo ważna, istotna, czwarta rzecz, która pokazuje nam to nasze oddanie. Wiernie brać udział w nabożeństwach. Trudno sobie wyobrazić zaangażowanie kogoś w posługę modlitewną, jeżeli nie uczestniczy wiernie w nabożeństwach. Tak jak powiedziałem wcześniej, w Kościele nie ma takiego, wiecie, jeśli chodzi o służby spontanne. Ja wierzę w spontaniczne działanie Ducha Świętego, ale wierzę w też biblijny porządek i pewnego rodzaju Boże działanie, które wynika z naszej postawy. Oto jestem u Rzymie. A więc ci, którzy chcą posługiwać w modlitwie, powinni być tam, gdzie jest ich miejsce. A więc przede wszystkim być na nabożeństwie, być tam, gdzie powinni być gotowi do tego, by do takiej posługi stanąć i powinni być oddani. Czyli tu już mamy, powiedzmy, omówiony punkt naszego oddania się temu wszystkiemu. Szósty punkt to jest to, że osoby posługujące w modlitwie no muszą być uległe. Muszą być przede wszystkim uległe Bogu. A więc jak Duch Święty mówi rób, no to rób. Jak czujesz przenaglenie w jakikolwiek sposób, to uczyń to, co do czego Duch Święty ciebie nakłania, bądź uległy. Trzeba być uległym też temu, kto prowadzi nabożeństwo. A więc jeżeli prowadzący nabożeństwo, pastor, starszy zboru, no, kiwnie na ciebie, wiedząc, że ty do tej służby jesteś przygotowywany, czy w jakiś sposób już posługiwałeś, czy współposługiwałeś, mówię, chodź, no to przyjdź, a nie, dzisiaj nie. Ja rozumiem, mogą być sytuacje, że dzisiaj nie, ale mówimy tutaj o świadomości kapłanów, dzieci Bożej do tego, by brać udział w tym, w tej posłudze. A więc musimy być ulegli Bogu, Duchowi Świętemu, a też tymi, którzy odpowiadają za prowadzenie nabożeństwa. Siódma rzecz, która jest bardzo istotna, to jest to, że osoby posługujące muszą być lojalne. Muszą być lojalne względem pastora, względem zboru. A więc to nie jest tak, że Duch Święty kogoś dotknął, on będzie tu posługiwał modlitewnie, a później, gdy wyjdzie, to będzie mówił, pastor jest taki, siaki, owaki, a ten zbór jest taki, taki, taki zły. Prawda? To absolutnie, absolutnie dyskwalifikuje takiego kogoś z posługi. To nie jest posługa zgodna z Duchem Świętym i z tym, co jak to powinno wyglądać. A więc musimy być lojalni wobec Boga, wobec siebie, wobec zboru. I ósma rzecz, też o której trzeba powiedzieć, bardzo, bardzo ważna rzecz, to jest to, że osoby, które posługują modlitewnie z przodu, pewne rzeczy muszą zatrzymać w tajemnicy, które usłyszą. A więc to nie może być tak, że po nabożeństwie spotykamy się gdzieś tam na kawę u kogoś, oczywiście u tych osób, które lubimy, i zaraz ty wiesz, co mi ta osoba, która wyszła do przodu, powiedziała? Ty wiesz, jaki grzech ona wyznała? Nie może tak być. No ja bym tego tak nie nazwał tajemnicą spowiedzi, ale myślę, że też coś w tym jest. Że pewne rzeczy, bo ludzie przychodzą z różnymi rzeczami. I dlatego to jest tak ważne, kochani, że posługiwanie tutaj z przodu nie jest dla każdego. To nie jest tak, że każda osoba do tego się nadaje. Ale też nie powinno być tak, że nie ma nikogo oprócz pastora i starszych zboru do modlitwy. To nie jest tak, że są równi i równiejsi, są lepsi. Wszyscy jesteśmy kapłanami. To jest posługa świętych, to jest posługa dzieci Bożych, do których jesteśmy przeznaczeni i każdy z nas może się w to zaangażować, tylko potrzebny jest czas do tego, by sprawdzić swój stan duchowy, a więc, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem napełniony Duchem Świętym, sprawdzić swoje cechy charakteru, czy też zmieniać się pod tym kątem, o których powiedziałem, ażeby ta troska o drugiego człowieka była wartością, którą mam jako dziecko Boże. I dalej po prostu okazywać te rzeczy, o których tutaj mówiliśmy. A więc być lojalnym członkiem zboru, uczestniczyć w nabożeństwach i także te takie rzeczy prozaiczne, prawda? Nie paplać na lewo, na prawo, bo to nie są jakieś tam sensacje, to są często rzeczy bardzo trudne, bardzo ciężkie i to musi być zachowane. A więc czym może spotkać się osoba, która stanie tu z przodu i będzie czekała do tego, by się modlić? No jak powiedziałem na początku, trzeba będzie przyprowadzić kogoś do Chrystusa po prostu. Po prostu. To znaczy mówię, ja chcę się nawrócić, ja chcę przyjąć Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. A więc musisz umieć wytłumaczyć drogę zbawienia. I to nie polega na tym powiedzieć, słuchaj, nie martw się, Bóg cię kocha, takim jakim jesteś. Śpiewamy taką pieśń, prawda? Taką śmieszną pieśń, nie? Bóg kocha mnie takim jakim jestem. No nie wiem, czy do końca to jest prawda według Słowa Bożego. Bóg kocha każdego grzesznika, prawda? Ale no dobra, zostawmy ten temat. A więc musisz umieć powiedzieć, że słuchaj, przychodząc do Boga, musisz najpierw wyznać Jezusowi swoje grzechy. To jest początek, prawda? Jak wyznasz swoje grzechy, musisz przyjąć Jezusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela. Musisz uczynić Go Panem swojego życia. I musisz głośno pomodlić się modlitwą grzesznika i zaprosić Jezusa do swojego serca, do swojego życia. Obawiam się, że teraz właśnie w zborach jest coś takiego, że chodź do zboru, jakoś tam będzie, Bóg cię kocha, zobaczysz, jakoś tam będzie. Przyzwyczaisz się, pochodzisz, nie powinien taka osoba bez żadnego wyznania, bez modlitwy pokutnej, raptem przychodzi i mówi, pastorze, ja chcę się ochrzcić. A kim ty jesteś? Ale musisz powiedzieć świadectwo swojego nawrócenia. Co to jest? No i wtedy zaczyna się tłumaczenie drogi zbawienia i jakby znowu od początku, prawda? Całą drogę. Więc musisz wiedzieć, jak kogoś przyprowadzić do Chrystusa. Co powiedzieć, jak to zrobić, prawda? By taka osoba przyjęła Pana Jezusa do swojego serca, do swojego życia. Dlatego musisz być człowiekiem nawróconym sam. No bardzo często osoby przychodzą i chcą modlić się o chrzest w Duchu Świętym. Już to powiedziałem na początku. A więc sam musisz być beneficjentem tego przeżycia. Że tak to ujmę, ponieważ bez tego nie jesteś w stanie nic uczynić. A więc musisz wierzyć, że chrzest w Duchu Świętym jest przeżyciem autentycznym, jest czymś dla dzieci Bożej, a więc nie rozważasz teologicznie, że inne kościoły mówią, że to wygasło wraz z ostatnim apostołem, że to nie jest potrzebne, że to jest jakiś tam zielonoświątkowy haj i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma prawo mówić to, co uważa i niech tak będzie, aby to było zgodne ze Słowem Bożym. I najśmieszniejsze jest to, że miałem kiedyś kolegę na studiach, który mówił, przewertowałem całe Dzieje Apostolskie i nie znalazłem fragmentu, który by mówił o chrzcie Duchu Świętym z koniecznością modlitwy językami. No tych fragmentów jest mnóstwo. Mówię, no wystarczy, że jeden o tym nie mówi, więc nie muszą występować języki. Ja mówię, może tam nie ma wprost napisane, że języki występowało, ale czytamy o tym, że to zrobiło niesamowite wrażenie na innych. A więc musiały być jakieś manifestacje. A więc nie zawsze musi być napisane, że ludzie mówili językami. Ale na pewno mówili, skoro coś wywarło takie wrażenie, że ta obecność Ducha Świętego się manifestowała, a biblijną manifestacją jest mówienie językami. Oczywiście no, nas nie muszę chyba przekonywać, co do tego być może trzeba będzie, bo jeździcie po różnych konferencjach i obozach, nie? Gdzie różne rzeczy mogą być zaszczepione, nie? Zaszczepione w nas. A więc przychodzi ktoś i ty musisz umieć poprowadzić taką osobę w modlitwie przez Duchu Świętym. Więc musisz umieć powiedzieć, że słuchaj bracie, siostro, przyjmuje się to wiarą poprzez modlitwę. Duch Święty wstępuje na ciebie. Jak przyjmujesz to wiarą, dziękujesz Panu Jezusowi za to, że ochrzcił ciebie Duchem Świętym. No i później oczekujesz na to, co jest obietnicą Słowa Bożego. Ja mówię w takim momencie już nie mów nic po polsku w tym momencie. Nie mów nic po polsku, po prostu stój i czekaj. Nie tak, tylko tak. Nie tak, tylko tak. I czekaj, że zaczniesz mówić. No i osoby najczęściej wtedy mówią. Tak jak ostatnio powiedziałem, jaki system wyznaję? Najprostszy. Chrztu w Duchu Świętym. Ale to wymaga też czasu, praktyki, bo ja przeżywałem chrzest w Duchu Świętym zupełnie inaczej, bo 20 parę lat temu inaczej do tego podchodzono, ale też Bóg był łaskawy i chrzcił, prawda? Ale mu trzeba się upewnić, że osoba, która przychodzi po chrzest w Duchu Świętym, jest dzieckiem Bożym, Jezus jest jej Panem. Trzeba zadać kilka pytań, czy stoisz przed Panem ze szczerym sercem, czy może jest coś, co chciałbyś wyznać Panu Jezusowi, jakieś obciążenie, grzech i tak dalej. I dopiero można przystąpić, prawda? No chwała Bogu, chodź i od razu, prawda? Robimy coś takiego. No nie, to więc też trzeba tutaj umieć to robić w sposób praktyczny. Trzecia rzecz to jest modlitwa o uzdrowienie z chorób, prawda? My często myślimy, mamy taki stereotyp, że to musi być uzdrowiciel. Chrześcijański uzdrowiciel, prawda, który zwołuje tak zwane nie, konferencja uzdrowieńcza, prawda? Naprawdę nie musi być. Możesz być to ty. Możesz być to ty, bo Pan Jezus obiecał, że większe rzeczy będziecie czynili niż ja. Na chorych wkładać ręce będziecie, będą uzdrawiani. Demony wypędzać będziecie. To mówił do swoich uczniów, a więc mówi do ciebie i do mnie. A więc posługa o uzdrowienie ciała jest również tą rzeczą, której należy się spodziewać i należy ją wykonywać. Oczywiście dla starszych zboru jest to posługa z namaszczeniem olejem, prawda? Ale modlitwa o chorych z nałożeniem rąk jest to modlitwa przywilej każdego dziecka Bożego. Możesz to czynić. Obdarowanie nigdy się nie przejawi w twoim życiu, jeżeli nie zaczniesz czegoś czynić. Ktoś kiedyś powiedział, ten pastor, że uzdrowienia zaczęły dziać się w czasie mojej modlitwy hurtowo, może dopiero po tym, jak pomodliłem się o tysięczną osobę. Wtedy już tak było widać, że mam do tego powołanie i obdarowanie, ale po prostu modliłem się. Czy działo się, czy się nie działo, po prostu modliłem się. Bóg raz odpowiadał, raz nie, bo Bóg jest suwerenny i On to czyni, ale po prostu modliłem się. Modliłem się o chorych. Oczywiście też wchodzi tutaj modlitwa o uzdrowienia emocjonalne ludzi. To już jest sprawa, można powiedzieć, rozpoznania też duchów, które stoją często za chorobami emocjonalnymi, chorobami duszy. To już raczej trzeba trochę, że tak powiem, praktyki i więcej może doświadczenia w tym wszystkim. Czy modlitwa o uwolnienie od demonów. No i została jeszcze modlitwa o dzieci, prawda? O to też trzeba się modlić, o błogosławieństwo dzieci. Jeżeli miałbym podzielić te elementy dotyczące posługi modlitewnej, to na pewno zachęcałbym do tego, by modlić się o nawrócenie, by modlić się o chrzest w Duchu Świętym, modlić się o dzieci, modlić się o uzdrowienie ciała. Dopiero później, po jakimś czasie, kiedy I kiedy w tych posługach będziemy efektywni, ci ludzie będą się nawracać, będą chrzczeni Duchem Świętym, będziemy widzieli, że Bóg uzdrawia, to możemy wziąć się już bardziej za te posługi związane z mocą demoniczną, czyli choroby emocjonalne, psychiczne, jak i ewidentne działanie demoniczne. Prawda? Jak wy to odbieracie wszystko? Nie wiem. Ale jak widzicie, zdrowy Kościół, zdrowy zbór właśnie opiera się na osobach posługujących. I ja mogę tylko zachęcić do tego przez to słowo, byśmy popatrzyli na swoje życie z Bogiem, na swój stosunek do tego zboru, na swoją lojalność, na swoją troskliwość o innych, na uległość. I może zaczęli pewne rzeczy rewidować i nie mieć pretensji do kogoś innego, a że jest mało osób, a że atmosfera jest taka, a nie inna. Tylko popatrzeć przede wszystkim na siebie i popatrzeć, czy jestem używany, czy nie jestem używany, czy jestem dyspozycyjny, czy nie, czy jestem uległy, czy nie jestem, czy jestem troskliwy wobec innych, czy nie. Już nie będę zadawał pytania, czy jestem nowonarodzonym chrześcijaninem, czy nie, ochrzczonym w Duchu Świętym, czy nie. To jest oczywiste. Ale często my jako ludzie wierzący właśnie zapadamy w taki letarg. Jestem dzieckiem Bożym, jestem ochrzczony w Duchu Świętym. Co jakiś czas sprawdzę, czy jeszcze mówię językami. Jak mówię, to jest okej. Wiecie, no mówienie językami to jest dar, nie? Jak jesteś ochrzczony Duchem Świętym, to możesz nimi mówić, nie? Chyba że po prostu no, już w ogóle przestaniesz, bo doktrynalnie ktoś ci nawkładał innych rzeczy do głowy. Ale jeżeli jesteś ochrzczony Duchem Świętym i co jakiś czas modlisz się, to nie ustanie. To nie ustanie. Ale nie można doprowadzić się do takiego stanu, że jestem dzieckiem Bożym, modlę się językami, jestem ochrzczony w Duchu Świętym, a resztę niech robi pastor. Nie? W końcu on za wszystko odpowiada. No właśnie, Nowy Testament pokazuje nam, że wszyscy jesteśmy kapłanami, że wszyscy jesteśmy przeznaczeni do posługiwania. I dlatego zachęcam was wszystkich, byście odpowiedzieli na głos Słowa Bożego, bo ja mogę przekazać Słowo Boże, a chętni mogą być wyposażani, kiedy będą stawiać się po prostu do dyspozycji, będą chcieli się angażować w różnego rodzaju służby i posługi. To jest ważna rzecz. Ilekroć taka posługa ma miejsce, czy w naszym zborze, czy w innych miejscach, gdzie jestem, właśnie po takiej posłudze modlitewnej wychodzi się najbardziej zbudowanym. I to już nie uwielbienie, nie kazanie. Tak człowiekowi mocno zapada do serca, jak ten bezpośredni kontakt, kiedy widzi działanie Ducha Świętego i tą realność Bożą, tak w sposób szczególny. Bo Bóg jest realny w uwielbieniu, Bóg jest realny w swoim słowie, które jest głoszone, a Bóg jest realny w czasie Wieczerzy Pańskiej. Ale kiedy widzimy, jak zmienia się życie człowieka, jak przyjmuje Pana Jezusa Chrystusa, jak jest chrzczony Duchem Świętym, jak przychodzi podeptany, a wychodzi z podniesioną głową radosny, uwolniony. Jak demony wychodzą z człowieka. To jest wtedy największa radość i wtedy naprawdę jest Bogu za co oddać chwałę. Można Bogu oddawać chwałę. Zostawiam was na pewno z wieloma pytaniami, ale taka jest moja rola. Odpowiadajcie sobie, otwierając Boże Słowo, odsłuchując jeszcze raz tego kazania ze strony internetowej. Punkt po punkcie możecie sobie jeszcze raz to wszystko przeanalizować, postawić siebie w świetle Słowa Bożego i pytać Ducha Świętego, a On ci powie najlepiej. Lepiej niż ja, lepiej niż to inny. On sam ci powie, gdzie jesteś i quo vadis, i dokąd idziesz, dokąd zmierzasz. Amen. Amen.